Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewice.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta
i Leszek.
Witamy dzisiaj naszych gości. Są ze Szkoły Nowej Ewangelizacji w Gdańsku ksiądz Paweł Górny, proboszcz parafii pod wezwaniem świętej Jadwigi w Gdańsku. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
I pani Alicja Marciniak, teolog.
Szczęść Boże, również witam wszystkich.
I goście podejmują temat uzdrawiająca moc przebaczenia, Boża propozycja na udane życie.
Kochani małżonkowie, rodzice i wszyscy słuchacze, jak zawsze w każdy wtorek w audycji dla małżonków i rodziców podejmujemy jakąś formację. I sprawa wybaczenia jest jakąś kluczową sprawą w życiu każdej wspólnoty, również wspólnoty małżeńskiej, rodzinnej, która ma przygotować dzieci do życia w społeczeństwie, w kościele. No a bez przebaczenia to się nie ruszy w żadnej dziedzinie, bo no już naszą taką właściwością jest, nie jesteśmy aniołami, no i jak się ruszamy, to niekiedy kogoś potrącimy, kogoś nadepniemy, nawet nieintencjonalnie. No i jakaś krzywda się dzieje i bez przebaczenia ten drugi będzie, bez wystąpienia przeproszenia, ten drugi może czuć urazę do nas. I dlatego ważne jest, żeby to przebaczenie istniało na co dzień, w każdej wspólnocie, a przede wszystkim właśnie w małżeństwie, bo jak jest w małżeństwie, to jest i w rodzinie. Jak jest w rodzinie, no to będzie również i w całym społeczeństwie i w kościele. Daj Boże, żebyśmy zawsze żyli zgodnie właśnie z Bożymi przykazaniami i żeby słońce nie zachodziło nad naszym zagniewaniem. Dlatego ten temat przebaczenia co jakiś czas poruszamy. Dziś właśnie ze Szkoły Nowej Ewangelizacji w Gdańsku przyjechali do nas i ksiądz Paweł Górny i pani Alicja Marciniak. No na początek księdzu trzeba oddać głos. Proszę bardzo, księże.
Dziękuję pięknie za zaproszenie i cieszę się, że mogę tutaj być i dzielić się tym doświadczeniem. Nie, przez 21 lat kapłaństwa doświadczyłem tego, jak bardzo ważne jest to, co Jezus nam mówi, przekazuje, prosi nas o to w tej najważniejszej modlitwie Ojcze Nasz. Przebacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Po grzechu pierworodnym doświadczamy rozmaitych zranień i niezależnie od intencji, często te zranienia dotykają naszego serca. Wezwanie Jezusa do tego, by przebaczać, jest jakimś kluczowym naszym zadaniem, ale też jest drogą do wolności, drogą, by nie pozwolić, by ten, który wykorzystuje nasze zranienia, zły duch, przejął po prostu nad nami kontrolę. To jest tak, że zranienie przez jakąś krzywdę, której doświadczamy, przez odrzucenie, to sytuacja, w której może rzeczywiście nas dotknąć na całe życie. Przebaczenie jest tą bronią, która uwalnia nas od tego zranienia. Jest to doświadczenie moje, doświadczenie duszpasterstwa, że kiedy ktoś doświadczył, modlił się o łaskę przebaczenia i doświadczył pełnego przebaczenia, jego życie nabrało nowego blasku. Spotykam w swojej pracy duszpasterskiej ludzi bardzo mocno zranionych, bardzo mocno skrzywdzonych, zwłaszcza wtedy, kiedy zacząłem posługiwać modlitwą uwolnienia według Nila Lozano. Pierwsze słowa po takiej modlitwie, to jest taka modlitwa, która przygotowuje jakby do spowiedzi generalnej z całego życia, to usłyszałem: bałam się, że nigdy tego nie powiem. Ksiądz jest pierwszy, który słyszy to ode mnie. I to wszystko polegało na przebaczeniu. Więc to jest rzeczywiście kluczowa rzecz, by zrozumieć potrzebę ciągłego przebaczania innym naszym krzywdzicielom, ale także i sobie, bo jestem grzesznikiem, mogę się obwiniać o jakieś rzeczy przez całe moje życie, to może iść za mną, kiedy ja nie przyjmę tego przebaczenia, nie przebaczę sobie samemu, no to mogę mieć problem przez całe moje życie. Tyle może, jeżeli chodzi o wprowadzenie
ze strony kapłana. I pani Alicja Marcinek, prosimy.
Ja ogromnie cieszę się, że nasze spotkanie wpisuje się w święto przemienienia pańskiego, ponieważ wierzę, że dzisiaj Pan Jezus pragnie objawić nam potęgę swojego miłosierdzia, zanurzając każdego z nas w oceanie przebaczenia, które nie zna granic, aby potem wydobyć jak Jonasza z wnętrzności ryby, dokonując głębokiej wewnętrznej przemiany, abyśmy jako ludzie grzeszni, ale ocaleni Bożym miłosierdziem, odważnie szli do współczesnych Zacheuszów, Mateuszów, Dawidów i Magdalen i nieśli im dobrą nowinę o Bogu, który nie posłał swojego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. A zatem dzisiaj, podobnie jak każdego dnia, Bóg posyła do Ciebie i do mnie Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał z ranami na ciele, a więc ze śladami ludzkiego okrucieństwa i przemocy na swojej głowie, rękach, nogach, twarzy i sercu, abyśmy w Jego ranach odnaleźli przestrzeń dla każdej swojej rany i otworzyli się na uzdrowienie duszy i ciała, a tym samym na radość życia. Ponieważ chwałą Boga, jak mówił święty Ireneusz, jest człowiek żyjący pełnią życia. A więc taki, w którego życie wpisane są nie tylko tajemnice cierpienia, ale również tajemnice radosne, światła i zmartwychwstania. I zobaczcie Państwo, że tajemnice cierpienia stanowią jedynie 1/4, a nie całość różańca. I nie inaczej jest też z naszym życiem. Dlatego Bóg nie chce, abyśmy jako Jego dzieci trwonili swoje życie na rozpamiętywaniu krzywd, grzechów i osądzaniu tych, którzy nas krzywdzili. Nie chce, abyśmy byli więźniami swoich ran, ale z ranami, które być może nie zagoją się na tej ziemi do końca życia, zaczęli żyć pełnią życia, jakie Bóg nam przygotował. Dlatego Bóg codziennie daje nam prawo wyboru. I w Księdze Powtórzonego Prawa mówi do Ciebie i do mnie: kładę przed Wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli Wy i Wasze potomstwo. I z całą pewnością wybór życia to wybór drogi przebaczenia, a więc jakość mojego życia zależy od moich wyborów, od tego, czy wybiorę błogosławieństwo i zacznę dobrze mówić o sobie i innych ludziach, czy wybiorę śmierć i przekleństwo, koncentrując się na narzekaniu i osądzaniu siebie i innych. Bo wybór drogi przebaczenia to codzienna zgoda na podejmowanie trudu, aby pomimo doświadczonego cierpienia odnawiać w sobie zdolność do kochania Boga, siebie i drugiego człowieka, ponieważ celem chrześcijaństwa nigdy nie było, nie jest i nigdy nie będzie cierpienie, ale przebaczająca miłość, która jest potężniejsza niż grzech, niż krzywda, a nawet śmierć. I o tym zapewnia nas Pan Jezus w Ewangelii świętego Mateusza, kiedy mówi: jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz niebieski nie przebaczy wam waszych przewinień. A zatem nieprzypadkowo w modlitwie, którą Pan Jezus pozostawił nam do codziennego praktykowania, prośba o odpuszczenie naszych win znajduje się tuż obok prośby o chleb. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie ma w tym nic dziwnego, bo jak człowiek bez pokarmu umiera z głodu, tak człowiek niepraktykujący przebaczenia umiera w swoim człowieczeństwie, ponieważ nieustannie wpatruje się w zło i w cierpienie, śledzi to zło u siebie i u innych i staje się jakby przywiązany do tego zła, które ściąga go w dół ku brudom tej ziemi. Proszę sobie wyobrazić teraz człowieka, który chodzi z głową przy ziemi. On nie jest w stanie zobaczyć promieni słońca, nie jest w stanie zobaczyć, że na drzewach kwitną nowe pąki. On widzi tylko śmieci, kamienie i brudy. Ponieważ panem jego życia nie jest Jezus Chrystus, ale krzywda, grzech, i cierpienie, które pielęgnuje jak swój największy skarb. A tymczasem nie ma człowieka na ziemi, który nie doświadczyłby krzywdy. Ponieważ na skutek grzechu pierworodnego przychodzimy na ten świat moralnie i duchowo okaleczeni. A zatem na ziemi żyjemy z kalectwem, którego nie pozbędziemy się aż do śmierci. Tym kalectwem jest moja i twoja grzeszność. I dlatego historia każdej ludzkiej krzywdy jest nierozerwalnie związana z historią czyjegoś grzechu. A ponieważ Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli i nie ma sprawiedliwego nawet ani jednego, nikt z nas nie może uniknąć krzywdy, zarówno jako ten, który jej doświadcza, jak również jako ten, który zadaje ją innym. I dlatego już od momentu poczęcia doświadczamy cierpienia i przechowujemy w swoich sercach różne negatywne uczucia związane z krzywdami, które stały się naszym udziałem. To może być na przykład strach dziecka przeżyty w łonie mamy, która chciała dokonać aborcji. To mogą być przekleństwa pijanego ojca. To może być ośmieszenie przez nauczycieli, rówieśników, rodziców, jakaś wstydliwa choroba w rodzinie, rozwód rodziców, zdrada w małżeństwie, śmierć bliskiej osoby. Czasami krzywda jest tak wielka, że aby przeżyć, musimy ją pomniejszyć, zbagatelizować lub w ogóle próbujemy wyprzeć ją ze swojej pamięci, spychając głęboko w podświadomość. Ale krzywdy ludzkiej nie da się ukryć, ponieważ ona jest realnym złem, które okalecza nasze życie. I dlatego pomimo tłumienia i ukrywania negatywnych uczuć związanych z doświadczeniem krzywdy, żalu, złości, agresji, buntu, nawet nienawiści, te uczucia w nas nie giną, ale pozostają i rozwijają się niczym komórki nowotworowe, przybierając różne złośliwe formy. To może być na przykład forma depresji, nadwrażliwości na swoim punkcie, niskiego poczucia własnej wartości, kompleksów, uzależnień, niepohamowanych ataków agresji, ale przede wszystkim ogromnych trudności, jakie mamy w nawiązaniu naprawdę bliskich relacji z innymi ludźmi, takich, których nie musimy udawać, że wszystko w nas i w naszej rodzinie jest w porządku. I chociaż dobrze wiemy, że życie na ziemi, chociaż piękne, nigdy nie było, nie jest i nie będzie idealne, to próbujemy, aby nic z tego, co niedoskonałe w nas i w naszych rodzinach, nie przedostało się na zewnątrz. I w ten sposób żyjemy pod presją strachu i zakłamania. I tracimy kontakt nie tylko z prawdą o swoim życiu, ale przede wszystkim ze swoim sercem. A ono, jak mówi Księga Przysłów w rozdziale 4, jest w nas najważniejsze, bo w nim jest źródło życia. A źródłem mojego i twojego życia jest Bóg. I to Bóg wyposażył nas w uczucia, ponieważ chce, abyśmy przez nie wyrażali siebie w relacjach do Boga, ale też między sobą nawzajem. Kiedy Jeremiasz był prześladowany przez swoich współbraci, Izraelitów, to wykrzyczał Bogu prosto w twarz. Niech będzie przeklęty dzień, w którym się urodziłem. Niech będzie przeklęty człowiek, który powiadomił mojego ojca, urodził ci się syn. A więc trudno to nazwać zgodą na to, co dzieje się w życiu tego człowieka, co działo się w jego życiu. Ale z całą pewnością była to modlitwa prawdziwa, płynąca z jego zbolałego serca. A więc Jeremiasz zachował się autentycznie, podobnie jak Jonasz, który mówił: słusznie gniewam się na ciebie śmiertelnie. Mówił to do Boga. I tylko dlatego, że Bóg w swoim miłosierdziu postanowił ocalić Niniwitów. Czy tobie zdarzyła się przynajmniej raz taka modlitwa z Bogiem? Czy raczej należysz do tych chrześcijan, którzy swoje zbolałe, zranione, zbuntowane uczucia przykrywają pobożnym pudrem marki pogodzenie się z wolą Bożą? A przecież gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże. I Jakub trzymał Boga i mówił: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. I Bóg mu pobłogosławił. Bóg pragnie, abyśmy wyrażali swoje prawdziwe emocje i uczucia. Dlatego między innymi dał nam psalmy złorzeczące, abyśmy w Niego, a nie w ludzi, uderzali pociskami żalu, złości, buntu i w ten sposób z własnych serc pozbywali się tej śmiercionośnej broni masowego rażenia, która niszczy nas i ludzi wokół nas. I nie ma w tym żadnej przesady, o czym już 2500 lat temu wiedział Hiob. Dlatego mówił, żal nierozsądnych zabija, a gniew uśmierca niemądrych. I dzisiaj potwierdza to medycyna, ponieważ znany jest już katalog chorób i pewnie będzie poszerzony, ściśle związanych z naszą psychiką, a szczególnie z zaburzonymi relacjami między nami, z rozpadem tych relacji, z osłabieniem. Między innymi taką chorobą jest nadciśnienie i wiele rodzajów nowotworów. A przecież przyczyną zaburzonych relacji między nami są tłumione nieraz przez długie lata negatywne emocje, które w sposób naturalny rodzą się w czasie konfliktów między nami. A przecież nie możemy uniknąć konfliktów, bo jesteśmy różni. Mamy różny sposób myślenia, wychowania, wartościowania. I Bóg o tym wie, dlatego daje nam prawo do tego, żebyśmy się gniewali. I w liście do Efezjan mówi, gniewajcie się, a nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. A więc możemy się gniewać na Boga jak Jonasz, na siebie samych i na ludzi. Ale ważne jest, abyśmy z tym gniewem nie przespali nawet jednej nocy, ponieważ jest on trującą trucizną, która niszczy komórki naszego ciała, duchowe, emocjonalne i cielesne. Dlatego Bóg daje nam lekarstwo. Niezawodny lek, przebaczenie, odtruwający nasz organizm i przywracający radość życia. Oczywiście, o ile będziemy go stosować zgodnie z zaleceniami Ewangelii, a więc 77 razy dziennie. A zatem czym jest przebaczenie? Może najpierw od strony negatywnej, czym nie jest? Nie jest zaprzeczeniem doświadczeniu krzywdy, udawaniem, że nic się nie stało. I posłużę się teraz przykładem z rekolekcji ewangelizacyjnych, które prowadziliśmy z księdzem w ośrodku dla narkomanów w Anielinie, kiedy wieczorem miałam okazję rozmawiać z 23-letnim mężczyzną i on opowiadał mi swoją historię życia i mówił tak, Alicja, to nic, że moja mama kazała mi klęczeć, jak byłem małym chłopcem na czworaka i na moich plecach gasiła papierosy. I zdjął koszulkę i pokazał mi całe zabliźnione plecy. Wiesz, co było dla mnie najgorsze? Mówił. To, że kiedy miałem 5 lat, przyszedł po raz pierwszy do mnie mój tata. Wziął mnie na spacer, posadził na ławce i poszedł mi kupić cukierki. I nigdy już go więcej nie zobaczyłem. Czy to nic, że mama traktowała plecy swojego syna jako popielniczkę? Czy można być normalnym człowiekiem, mając takie dzieciństwo? Przebaczenie nie jest też wynoszeniem się nad osobę, która mnie skrzywdziła. Nie jest też zgodą na krzywdzenie i wykorzystywanie. Nie jest też zapomnieniem o krzywdzie, ale nie jest też rozpamiętywaniem krzywdy. A zatem czym jest? Zarówno w języku greckim aphesis, jak też łacińskim dimittere, przebaczenie dosłownie oznacza uwolnienie, uniewinnienie, darowanie. Wypuszczenie na wolność, a zatem odnosi się do winy i oznacza jej czynne odpuszczenie. Jako chrześcijanie my dobrze wiemy, że Bóg odpuszcza nam wszystkie nasze grzechy, ale w odróżnieniu do nas, ludzi, nigdy nam nikt ich nie wypomina. Nie jest jak mąż, który mówi do żony, mówiłaś miesiąc temu, że tego już nie zrobisz. Od Boga tego nie usłyszymy, ponieważ grzechy wyznane zostają zanurzone w krwi Chrystusa. A jak mówi święty Paweł w liście do Rzymian, dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Czy ja umiem tak przebaczać? Abyśmy umieli przebaczać tym, którzy nas skrzywdzili, trzeba, abyśmy najpierw odkryli, że to my potrzebujemy przebaczenia. A więc, że jesteśmy, przyznali się do tego, że jesteśmy grzesznikami, jak wszyscy inni ludzie na ziemi. Dlatego Bóg zaprasza nas do poznania prawdy o swoim życiu, abyśmy zobaczyli, ile zrobiliśmy dobrych rzeczy, ale też abyśmy zobaczyli, ile popełniliśmy błędów, ile wyrządziliśmy krzywdy. Nawet jeżeli 90% winy za to, za nasze błędy ponoszą inni, to trzeba, abyśmy przestali się usprawiedliwiać i wzięli odpowiedzialność za te 10, za nasze działanie lub zaniechanie, przez które skrzywdziliśmy siebie i innych. Na przykład przez to, że skupialiśmy się latami na narzekaniu, użalaniu się nad sobą, zamiast podjąć skuteczną terapię. Że trwaliśmy w relacjach, które nas niszczyły. Że nie protestowaliśmy, kiedy nas krzywdzono. Słowo Boże mówi w Ewangelii Świętego Jana: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ponieważ tylko szczere przyjrzenie się swojemu życiu, ale nie jako porównywanie swoich czynów z czynami innych ludzi, szczególnie z tymi, których grzech jest jawny, ale z czynami Chrystusa, sprawia, że rozpadają się wszelkie iluzje o mojej rzekomej niewinności, o tym, że jestem tylko biedną ofiarą krzywd zadanych mi przez tych, którzy w odróżnieniu do mnie są źli. Ponieważ kiedy staję przed ukrzyżowanym Chrystusem, widzę, że jestem jedynie złoczyńcą, tym po prawej albo tym po lewej stronie krzyża. Ale jedynie złoczyńcą, a więc człowiekiem złoczyniącym, takim, któremu najszybciej, najłatwiej przychodzi czynić grzech, popełniać grzech. Jak to ja? Zaproszono mnie, żeby poprowadzić katechezę? Tymczasem Słowo Boże, które zna i przenika głębokości naszego serca, nie pozostawia najmniejszej wątpliwości, ponieważ w liście do Hebrajczyków, w rozdziale 6, wersecie 9 mówi tak: każdy, kto po chrzcie świętym popełnia grzech, krzyżuje w sobie Syna Bożego i wystawia Go na pośmiewisko. A zatem to chyba delikatne określenie dla kogoś, kto krzyżuje Boga w sobie, a więc uśmierca miłość i miłosierdzie. A przecież życie bez miłości staje się piekłem. Czy zdarzyło się tobie popełnić jakiś grzech po chrzcie świętym? Jeżeli nie zaliczę się do grona złoczyńców, tak jak zrobił to Chrystus, to nigdy nie pogodzę się ze złoczyńcą, który jest we mnie i w drugim człowieku, a którym jest każdy grzech. Jeżeli nie zaliczę się do grona złoczyńców, to mogę zaliczyć się do grona faryzeuszów, tych, którzy stali naprzeciwko krzyża i Chrystusa, którzy uważali się za dobrych i sprawiedliwych, a tymczasem swoje grzechy przypisali Chrystusowi i ukrzyżowali Go rękoma rzymskich żołnierzy. Czy oni nie byli złoczyńcami? Z całą pewnością to bardzo trudne pogodzić się z własną winą i przyjąć, że my sami potrzebujemy przebaczenia. Ale nie ma dla nas innej drogi ocalenia od nienawiści siebie i innych ludzi. Ponieważ jeżeli nie uwierzę i nie przyjmę Bożego przebaczenia, to zgazuje się na potępienie. Ponieważ mając świadomość własnej grzeszności i minimum uczciwości, co mogę Państwu powiedzieć o sobie? Popełniłam wiele grzechów. Kochałam za mało lub w niewłaściwy sposób. Nie panowałam nad swoimi namiętnościami i emocjami, przez co skrzywdziłam wiele osób i nadal krzywdzę. Dokonałam wielu złych rzeczy. Świadomie i nieświadomie, a więc jestem winna. Ale mój sąd to nie koniec dramatu, ponieważ za moim ludzkim sądem podąża bezlitosny sędzia. Ktoś, kto mnie nienawidzi. Szatan, o którym Biblia w Apokalipsie w rozdziale 12 mówi, że dniem i nocą oskarża nas przed Bogiem. I to on wmawia tobie i mnie, że za grzechy, które popełniliśmy, nie ma dla nas ratunku i straszy nas rzekomo bezlitosnym Bogiem. A tymczasem sąd Boga nad każdym człowiekiem rozegrał się na Golgocie i został ogłoszony całemu światu ustami ukrzyżowanego Chrystusa, który wołał: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I od tej pory, aż do końca świata, ten uniewinniający wyrok Boga rozbrzmiewa w sercu każdego człowieka, który widzi swój grzech, uznaje się za grzesznika i prosi Boga o przebaczenie. To właśnie zrobił dobry Łotr, robotnik ostatniej godziny, człowiek, który zmarnował całe swoje życie. A jedyną sensowną pracą, jaką wykonał, było zawołanie o litość do Jezusa w ostatnich minutach swojego życia. A ponieważ Słowo Boże mówi, że każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie ocalony, został wprowadzony do Królestwa Zbawionych i wierzę, że Bóg uczynił go patronem wszystkich złoczyńców, aby z wysokości nieba wstawiał się również za nami dzisiaj. Ponad 10 lat temu, kiedy moja córka była w klasie maturalnej, moja najstarsza córka, doszło między nami do konfliktu, jak to bywa w rodzinie, ale był to konflikt szczególny, ponieważ w trakcie burzliwej wymiany zdań ona zaczęła płakać, szlochać i przez łzy wykrzyczała mi: mamo, ja zawsze się ciebie bałam, zniszczyłaś mi moje życie, byłaś wymagająca, nie liczyłaś się ze mną, z moimi słabościami. I widziałam, że sama przestraszyła się tego, co mi powiedziała. Zamknęła się w łazience, ale i oczywiście ja mogłam to zbagatelizować i zrzucić na bark młodego wieku, ale ja miałam świadomość, że ona mówi prawdę, że rzeczywiście za mało było miłości w mojej rodzinie i w moim podejściu do moich dzieci. Ale cóż mogłam zrobić? Moja córka była już dorosłą kobietą. Miała 19 lat, więc poszłam do niej, do tej łazienki. Obie płakałyśmy i prosiłam ją: jeżeli możesz, to proszę cię mi przebacz, bo ja nie wiem, dlaczego ja tak postępowałam. A mam jeszcze dwoje dzieci. Zdałam sobie sprawę, że je również skrzywdziłam. I wtedy po raz pierwszy tego wieczoru, kiedy modliłam się i jedyny w swoim życiu, prosiłam Boga, aby zabrał mnie jeszcze tego dnia z tej ziemi, ponieważ nie ma dla mnie miejsca na świecie, skoro niszczę tych, których kocham. Ale jak Państwo słyszycie, Bóg mnie nie zabrał. Ale głęboko w swoim sercu usłyszałam Boży wyrok. Alicjo, moje dziecko, zostajesz uniewinniona z powodu niewinności tego, w którego uwierzyłaś, jednorodzonego Syna Bożego. Tym samym skazuje cię na nigdy niekończącą się miłość i nigdy niekończące się przebaczenie. Wobec takiej miłości człowiek staje całkowicie bezradny, ponieważ ona nie mieści się w najśmielszych jego wyobrażeniach. Usłyszeć, że jest się uniewinnionym, mając pełną świadomość zła i krzywdy, którą się wyrządziło, to niezasłużona łaska i wielki przywilej bycia bohaterem w wydarzeniu, które słusznie, moim zdaniem, biskup Ryś nazywa skandalem Bożego Miłosierdzia. Dlatego wierzcie mi Państwo, że człowiek, który głęboko w swoim sercu przyjmuje przebaczenie, nie jest w stanie nie przebaczyć tym, którzy go skrzywdzili, ponieważ staje się nie tylko odbiorcą Bożej łaski, ale kanałem, przez który płynie ona swobodnie do innych. I taki człowiek świadomie rezygnuje z zasiadania na ławie współczesnych oskarżycieli, ponieważ nosi w swoim sercu słowa Chrystusa: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą. Czy rzeczywiście chcemy być sądzeni tak, jak czasami osądzamy innych? Pan Jezus przestrzega nas, abyśmy nie byli sługami niegodziwymi, którzy proszą o miłosierdzie dla siebie, a innym chcą wymierzać sprawiedliwość. Ponieważ osąd, domaganie się kary, to arena, na której króluje szatan, a my należymy do rodziny miłosiernego Boga. A więc mamy się otwierać na Ducha Świętego, który broni, który tłumaczy, który pociesza. Po to właśnie w dniu Chrztu Świętego zostaliśmy zanurzeni w nadprzyrodzoną moc z wysoka, abyśmy przebaczali największym swoim prześladowcom i postępowali z nimi tak jak Chrystus ze swoim największym prześladowcą Szawłem. Zobaczcie Państwo, że kiedy Szaweł został oślepiony świętością Boga i prawdą o swojej grzeszności i mówiąc kolokwialnie zaliczył glebę, Jezus nie wbił go w ziemię, ale mocą swojego miłosierdzia ogarnął jego grzechową nędzę i podniósł go z ziemi. A więc nie kara, nie straszenie, nie wyrzuty, nie wymówki, ale miłosierdzie, które nie zna granic, stało się źródłem i początkiem nawrócenia świętego Pawła i jego głębokiej przemiany, która przemieniła go z najgorliwszego prześladowcy Chrystusa w największego apostoła. Dlatego my, jako chrześcijanie, jesteśmy wezwani do tego, aby prosić o przebaczenie tam, gdzie my zawiniliśmy i dzielić się przebaczeniem z tymi, którzy zawinili przeciwko nam, błogosławiąc ich życie, życząc im wszelkiej pomyślności w życiu duchowym, materialnym, zawodowym, ponieważ darmo otrzymaliśmy i darmo mamy dawać, pamiętając o tym, że niebo nie przychodzi znikąd, bo coś z nieba mamy w sobie i tym czymś możemy podzielić się z drugim człowiekiem, stając się dla niego kawałkiem nieba na ziemi. I z całą pewnością tym niebem w nas jest przebaczenie. Dlatego przebaczenie to nie tylko najskuteczniejszy lek na choroby naszej duszy i ciała, ale przede wszystkim najskuteczniejsza broń, którą wyposażył nas Chrystus do walki ze złem w świecie. A więc nie rygoryzm i moralizm religijny, nie straszenie ludzi piekłem, ale przebaczenie. Ponieważ bez przebaczenia, jak powiedział pan Leszek na początku, nie ostoi się ani małżeństwo w miłości, ani wspólnota kapłańska, ani zakonna, ani rodzinna. Ponieważ tylko przebaczenie niszczy mur wrogości, który sprawia, że w drugim człowieku ja już nie widzę wroga, ale kogoś, kto podobnie jak ja ma swoją historię skrzywdzenia, dlatego krzywdzi. Co absolutnie nie oznacza zgody na dalsze krzywdzenie, ponieważ jako dziecko Boże ja mam nie tylko prawo, ale obowiązek bronić się przed tymi, którzy odzierają mnie z godności i stawiać granice, które będą mnie strzec. Kiedy wchodzimy na drogę przebaczenia, traktując to jako drogę swojego życia, to zaczynamy widzieć znaki i cuda Bożego działania, które dzieje się jak gdyby poza nami, ponieważ realizuje się Boża obietnica w naszym życiu. Stajemy się błogosławieni, bo błogosławieni miłosierni i oni miłosierdzia doświadczają. I chcę Państwu powiedzieć, że ja, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, jak wielką krzywdę wyrządziłam swoim dzieciom, każde ze swoich dzieci przeprosiłam tak, jak umiałam. I widziałam łzy, które płynęły z ich oczu. I to był dla mnie dowód na to, że właśnie czuły się skrzywdzone. I niedawno nawet od mojej już 29-letniej córki usłyszałam: mamo, dawno chciałam ci powiedzieć, że mnie kochasz. A moja druga córka, 20-letnia, przygotowała mi laurkę. Tutaj Państwo nie widzicie. Mając 20 lat, rzadko się dostaje takie laurki, w której włączyła zdjęcia z całej historii naszego życia. Napisała mi wiele dobrych, ciepłych słów, między innymi dla najwspanialszej mamusi, Alicji Marciniak, kochająca córka Natalia. Więc proszę zobaczyć, co czyni Bóg, kiedy wchodzimy na drogę przebaczenia. Ci, którzy są naszymi ofiarami, mówią nam o miłości i dają nam tego dowody. Czy to oznacza, że między nami nie ma konfliktów? Są i będą. Ale ja nie mam już potrzeby udawania, że jestem super mamą. Jestem, jaka jestem. I taką kochają mnie dzieci. I to są te cuda Boże. Dlatego przebaczenie zawsze prowadzi nas do pojednania z naszymi nieprzyjaciółmi, aczkolwiek z niektórymi pojednamy się dopiero w niebie. Źródłem pojednania z naszymi nieprzyjaciółmi jest Jezusowe przekazanie, abyśmy miłowali, pojednali się ze swoimi nieprzyjaciółmi, dopóki jesteśmy z nimi w drodze, a tą drogą jest nasze życie. Pojednanie jest czym innym niż przebaczenie. Dosłownie pochodzi z języka łacińskiego, od słowa reconciliare, które oznacza przywrócić na nowo, połączyć, umożliwić ponowne spotkanie, a więc wskazuje na przywrócenie nowej, głębokiej relacji z sobą, z Bogiem i z innymi ludźmi. Zanim pojednamy się z naszymi nieprzyjaciółmi zewnętrznymi, trzeba, abyśmy najpierw pojednali się ze swoim nieprzyjacielem wewnętrznym, tym, który żyje wewnątrz nas, a którym są nasze wstydliwe życiowe tajemnice, kompleksy, skłonność do takich czy innych grzechów, porażki życiowe. Ponieważ dopiero kiedy pokocham i zaakceptuję siebie, nie tylko z tym dobrem, które chciałabym tak chętnie zaprezentować na zewnątrz, ale także ze słabością i złem, które jest we mnie, dopiero wtedy będę w stanie zaakceptować i pokochać innych. Dlatego Pan Jezus nawołuje nas nie tylko do pojednania z naszymi nieprzyjaciółmi, ale także do ich miłowania i modlitwy za nich. I w Ewangelii świętego Mateusza mówi: miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Czy twoje kompleksy, grzechy, z którymi sobie nie radzisz, największe błędy, nie są nieprzyjaciółmi, którzy ciebie prześladują? Czy pokochałeś już swoich wewnętrznych nieprzyjaciół, mając świadomość, że dzięki nim jesteś bardzo blisko Chrystusa? Bo Chrystus jadał z celnikami, grzesznikami i nierządnicami. Przebywał wśród ludzi chorych, którzy potrzebowali Jego uzdrowienia. Czy modlisz się codziennie za swoich nieprzyjaciół, pokazując ich Bogu: Panie, znowu zawiodłam, znowu powiedziałam niepotrzebnie, za dużo, znowu kogoś obraziłam, osądziłam. I prosisz, aby Duch Miłosiernego Boga przeniknął twoich nieprzyjaciół? Czy błogosławisz ich? Bo Bóg mówi: błogosławcie, a nie złorzeczcie. Tymczasem nam często właśnie wydaje się, że powinniśmy być bez wad, nieskazitelni. A takie myślenie powoduje, że swoją niedoskonałość tłumimy w sobie i innym ludziom przypisujemy swoje grzechy i wady. I Bóg zna ten mechanizm. Psychologia nazywa go zjawiskiem cienia. A Pan Jezus mówi tak: w jakiej bowiem sprawie sądzisz drugiego, w tej sam na siebie wydajesz wyrok, bo ty czynisz to samo, co osądzasz. List do Rzymian, rozdział 2, werset 1. A zatem pogodzić się z prawdą o sobie, pokochać i zaakceptować siebie, to przyjąć prawdę o tym, że jest we mnie nie tylko zdolność do miłości i heroicznej ofiarności, ale także ciemna rzeczywistość, którą Izajasz porównuje do świata zwierząt. A więc jest we mnie ryk lwa, jest we mnie złość zgłodniałego niedźwiedzia, przewrotność i dwulicowość węża i agresywność wilka. Ale takie spojrzenie na siebie wymaga nie tylko wielkiej odwagi, ale przede wszystkim wielkiej pokory, zejścia z piedestału człowieka bez skazy i pochylenia się ku brudom swojego życia, aby je dojrzeć i z nadzieją oczekiwać, że kiedyś Chrystus, który jest moim Panem i moim ocaleniem, zaprowadzi pokój w moim sercu i w moim życiu i sprawi, że wilk mieszkać będzie z barankiem, lew i ciele paść się będą z połem, a niemowlę igrać będzie z wężem. Ponieważ Bóg w odróżnieniu do nas nie amputuje i nie przegania naszych zwierzęcych zachowań, ale miłosiernie przenika je swoim miłosierdziem i stopniowo uczłowiecza, nadając im ludzkie serca i ludzkie oblicza. Z całą pewnością nie możemy cofnąć zła, które wyrządziliśmy i które wyrządzono nam, ale możemy je przebaczyć i w ten sposób odebrać niszczycielską moc jego oddziaływania na nasze życie. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to jak mówi Jezus w Ewangelii Mateusza w rozdziale 18, zostaniemy wydani w ręce katów, którzy będą nas torturować za pomocą depresji, lęków, naszych grzechów, naszych słabości. Ponieważ dopóki istnieje w nas jakikolwiek obszar nieprzebaczenia, jakiekolwiek nieprzebaczenie względem samych siebie i innych ludzi, dopóty pozwalamy szatanowi, aby kradł, niszczył i zabijał nasze życie. Dlatego potrzebujemy Boga, potrzebujemy czasu adoracji, aby w obecności miłosiernej miłości nazwać doznane krzywdy, a tym samym ujawnić swoich krzywdzicieli. Ale bynajmniej nie po to, aby ich oskarżać, ale po to, aby oddać ich Bogu, by On mógł ich ocalić, tak jak ocala nas. Ponieważ w procesie przebaczenia, który prowadzi do uzdrowienia, jest bardzo ważne, abyśmy mieli świadomość, że dopóki człowiek, który nas krzywdził, żyje w nas, dopóki nie uwolnimy się od niego, on jest jak ostry nóż wbity w nasze serce. I rana, którą nam zadał, nie może się zagoić. Nieustannie wspominanie tego, co nam zrobił, rani nasze dusze, nasze ciała i nasze emocje. Dlatego nie bójmy się płakać nad swoimi krzywdami i ich konsekwencjami, które jest ważne, żebyśmy zobaczyli w swoim życiu, co dana krzywda spowodowała. Bo wraz z naszymi łzami wypływa ogromny ból, żal, smutek związany z przeszłością. I te łzy są też siłą, strumieniem, który pozwala nam usunąć z serca krzywdziciela, a tym samym pogodzić się z wydarzeniem, które czasami niszczyło nas przez wiele lat. I w miejsce tej wolnej przestrzeni przychodzi uzdrowienie. Nasza rana może zacząć się leczyć. Chcę Państwu powiedzieć, że 7 lat temu byłam na 6-dniowych rekolekcjach o przebaczeniu i osoba, która prowadziła, właśnie zachęcała nas do tego, żeby zmierzyć się z największymi dramatami swojego życia. Ja, odkąd pamiętam, cierpiałam na migrenowe bóle głowy, które nie miały żadnego uzasadnienia w jakiejkolwiek chorobie somatycznej. Te bóle wyłączały mnie co najmniej na 2 dni z normalnego życia. I wtedy na tych rekolekcjach zdecydowałam się, odważyłam zmierzyć z moim osobistym dramatem, który przeżyłam jako mała dziewczynka, kiedy miałam 3-4 lata, byłam molestowana seksualnie przez brata mojego taty, przez mojego stryjka. To wielka tragedia w życiu dziecka, ponieważ to wykorzystanie spowodowało, że przez wiele lat, przez praktycznie całe życie, pozwalałam się wykorzystywać, nie miałam siły obrony. Pozwalałam się wykorzystywać w swojej rodzinie, najbliższym, swoim przyjaciołom i ludziom obcym. I buntowałam się wewnętrznie, miałam niezgodę, jak ci ludzie mogą mnie tak krzywdzić. A więc zgromadziłam w sobie uczucia złości, żalu, agresji do tych ludzi. Lub też atakowałam ich jak takie zranione zwierzę. Ale przyczyna była zupełnie inna. W dzieciństwie zostałam bardzo skrzywdzona. I dopiero kiedy na tych rekolekcjach przebaczyłam mojemu stryjkowi, wylewając morze łez przez 2 dni i pobłogosławiłam go i jego całe życie, zaczęłam życzyć mu zdrowia, pomyślności w życiu duchowym i osobistym i zawodowym, przyszło ukojenie, a wraz z nim przyszło uzdrowienie. Od 7 lat nie wiem, co to jest ból głowy. I 4 miesiące temu dowiedziałam się od mojej mamy, z którą po tych rekolekcjach po raz pierwszy mogłam rozmawiać o tej tragedii swojej, że mój wujek po wielu latach nieobecności w kościele powrócił do życia duchowego i działa aktywnie w życiu kościoła. I mam wielką radość w sercu, że Bóg pozwolił mi wnieść maleńki wkład właśnie poprzez przebaczenie w nawróceniu mojego wujka. Tak myślę. Dlatego to nazywanie krzywd i ujawnianie swoich krzywdzicieli jest szczególnie trudne, kiedy okazuje się, że są nimi nasi rodzice, którzy sami poranieni przez innych nie umieli rozpoznać projektu, z jakim Bóg przysłał nas na ziemię. Zresztą w Jezusie, którego Bóg posłał na ziemię, ludzie również nie rozpoznali Syna Bożego i dlatego Go zabili. I wielu z nas w swoim dzieciństwie przeżyło swoją duchową i emocjonalną śmierć, ponieważ na skutek krzywd zadanych, doświadczonych, pewne nasze talenty, predyspozycje nie rozwinęły się i już nigdy nie rozwiną. A więc osoba, którą miałam być w zamyśle Bożym, umarła. A to wielka strata. I tę stratę naprawdę należy opłakać. Ale nie mamy płakać całe życie, jak mówi Słowo Boże. Bo tak jak w przypadku Jezusa, Bóg miał plan alternatywny, zmartwychwstanie. Tak również ma go dla każdego z nas. Plan A, B, C i tak dalej. I może właśnie często tak mówię do księdza Pawła, że może miałam być pałacem z ogrodem róż, a tymczasem mieszkam w dosyć starym domku w Rumi, z małym ogrodem, ale to jest moje miejsce na ziemi. I nigdy nie zamieniłabym swojego życia na żadne inne życie. Jestem wdzięczna Bogu za moje życie i za to, że te moje największe rany przeniknął swoim miłosierdziem. I kończąc naszą dzisiejszą katechezę, chciałabym przytoczyć Państwu modlitwę, z którą się bardzo utożsamiam, która jest bliska mojemu sercu, i też zachęcić, aby właśnie była ona wprowadzeniem do dalszej dyskusji. Dziękuję Ci, Panie, za to, że jestem jak inni ludzie. Są pełni wad i złych pragnień. Ja także. Są egoistami, szukają tylko własnych przyjemności i korzyści. Innych po drodze potrącają. Ja także. Są tchórzami, cofają się przed najmniejszą trudnością. Boją się cierpienia, lękają się czynu i wysiłku. Ja także. Są kapryśni, obiecują i nie dotrzymują słowa. Ja też. Są bezbarwni, ociężali. Więcej im się podobają sprawy tej ziemi niż nieba. Mnie też. Ogarnia ich nuda, lenistwo, niechęć do wysiłku. Są grzesznikami. Mój Boże, ja też. Dlatego dziękuję Ci, Boże, bo Ty przyszedłeś do grzeszników, do ludzi mało ciekawych. Przyszedłeś do ludzi ubogich w miłość i w cnoty. Do ludzi, którzy nie dają sobie rady i dlatego potrzebują Ciebie. Dziękuję Ci, Boże, że jestem pośród nich. Dziękuję Ci za to, że jestem jak inni ludzie. Zmiłuj się nade mną, Boże, bo jestem grzesznikiem. Amen.
Amen. Dziękuję bardzo, Panie Alicjo Marciniak. I Pan jest świeckim teologiem, ale mam jeszcze teologa, księdza z sakramentem kapłaństwa. Czy jeszcze ksiądz by coś tutaj chciał coś skomentować czy dodać?
Tak, może chciałem podziękować Alicji za jej świadectwo, które, że ma tak odwagę i myślę, że to wielu ludziom jest potrzebne, żeby usłyszeli, że rzeczywiście najtrudniejsze sprawy naszego życia w doświadczeniu Bożego miłosierdzia, w doświadczeniu Bożej łaski mogą być największa jakaś krzywda naszego życia, może być rana nam zadana przez fakt przebaczenia, przez decyzję przebaczenia i w końcu przez łaskę, bo przez decyzję otwieramy się na działanie Pana Boga. Ta rana może zostać przez Boga dotknięta łaską, że może to być źródło naszej szczególnej siły. Nie da się tej historii cofnąć. Takie dramatyczne wydarzenia rzeczywiście wielu ludzi dźwiga i nosi. I przebaczenie jest momentem, w którym można tego się pozbyć. I przebaczenie nie jest czymś automatycznym, jakimś zadaniem do wykonania, że ja to podejmę decyzję, ale od tego trzeba zacząć. Trzeba posłuchać Jezusa, który prosi Ciebie, każdego z nas, bym podjął decyzję przebaczenia i czekał na Jego łaskę. To uwalnia. Najbardziej dramatyczne doświadczenie i cud przebaczenia, którego ja spotkałem w mojej pracy duszpasterskiej, chciałem się podzielić tym, bo ono jest niesamowite. Z parafii z Gdyni Dąbrowy mam zgodę na to, żeby to świadectwo powiedzieć. Ja myślę tutaj o Gosi, pozdrawiam Gosię. Mama Izy, która została zamordowana kilkaset metrów opodal domu. 15-letnia dziewczyna zamordowana. No nie ma większej tragedii, nie ma większego dramatu. I cud Boży jest taki, że Gosia ze swoją rodziną podjęła decyzję przebaczenia. I to, co miało zniszczyć jej życie, zniszczyć jej wiarę, trudno to sobie mówić o tej tragedii inaczej. Przez przebaczenie, które dokonała w swoim sercu, przez pracę i łaskę Bożą, którą podjęła, że poszła za wezwaniem Jezusa wbrew wszystkiemu, wbrew Gosia daje świadectwo, jest we wspólnocie, wspólnota rodziców po stracie dziecka, które w naszej diecezji w Gdańsku działa i skupia właśnie takich rodziców. Jest dla tych ludzi, których życie no, straciło sens przez to, że stracili dziecko. Ona no, jest jakby z innej bajki z człowiekiem, ale też jest zachętą, dlatego tak ważne jest to przebaczenie, ale chciałbym mówić też, że to przebaczenie potrzebujemy w takim codziennym życiu, nie tylko w takich największych dramatach. To ono o tym świadczy, ale potrzebujemy w drobnych rzeczach, w codziennym życiu. My tego potrzebujemy. Pamiętam takie swoje doświadczenie wobec nauczania w szkole młodzieży, które jakoś nie słucha, nie realizuje tego programu, się tak czy inaczej zachowuje. I pamiętam, że odkryłem w sobie jakiś taki smutek, że to chodzenie do tej szkoły stało się dla mnie problemem, że myśl o szkole stała się problemem. Jestem u siebie, zamiast jakoś odpocząć, to ja myślę o szkole. I wróciłem do Ewangelii, wróciłem do tego zdania, żeby przebaczać. I jak zacząłem się modlić i wypowiadać to przebaczenie, przebaczam imię Jezusa moim uczniom, jakoś zupełnie inaczej na nich spojrzałem. To nie jest też, żeby to nie zabrzmiało magicznie, że to wystarczy wypowiedzieć formułę. To jest łaska, ale w zasadzie nie mamy innej drogi, jak posłuchać Jezusa, jak być Mu posłusznym, bo On chce naszego dobra. I w takich dramatycznych sytuacjach no przebaczenie daje nam łaskę uzdrowienia. Czasami jest tak, znaczy można by też mówić, bo tutaj często my nie rozumiemy, że mówienie o przebaczeniu sprawia, że my źle to rozumiemy. Czasami nam się wydaje, że skoro Pan Jezus kazał nastawić drugi policzek, to my powinniśmy pozwolić się krzywdzić. Nie ma takiej zgody. Zobaczmy, jak Jezus zadziałał. Jezus, kiedy został spoliczkowany, jeśli źle coś powiedziałem, udowodnij, dlaczego mnie bijesz. Trzeba tutaj zrobić mocną granicę, że nie, tak samo sakrament małżeństwa, jeżeli jakieś dramaty dokonują się w małżeństwie, pod wpływem na przykład alkoholu, sakrament małżeństwa nie oznacza, że mam, Jezus nie chce, żebym pozwolił się krzywdzić. Są sytuacje, w których ja jako duszpasterz, czy jako spowiednik mówię, jeżeli było jakieś pobicie, że są, zacznij się bronić. Zacznij się bronić. Załóż niebieską kartę. Nie jesteś bezbronna. Jezus nie wymaga od ciebie, byś po prostu przyjmowała to z uśmiechem. Zacznij bronić swoją godność. Dopiero wtedy, jak zaczniemy, określimy swoje granice, będziemy bronić swojej godności, dopiero wtedy możemy mówić, że zaczyna się, możemy mu walczyć o przebaczenie naszego serca. No tyle z naszego, dużo by można mówić, ale myślę, że to powinniśmy wejść w rozmowę z słuchaczami.
Dziękuję bardzo. Ksiądz Paweł Górny zakończył to wprowadzenie. Uzdrawiająca moc przebaczenia, czyli Boża propozycja na udane życie. Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami, do podzielenia się swoim doświadczeniem w tym względzie.
Dla słuchaczy, telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla użytkowników tej sieci to są telefony bezpłatne. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Serce moje znasz i najgłębiej skryte myśli me przeglądasz. W twoich słowach raz po raz, jak w zwierciadle czystym życie swe oglądam. Wciąż nie mogę pojąć, że twoja łaska, twoja miłość są też dla mnie. Kiedy znów dotykasz mnie, tak pozostać w twych ramionach, Ojcze, pragnę. O, miłosierdzia twego, Panie, moc tak potężnie działa dzisiaj też. Skoro jeszcze nie nadeszła noc, coś biegnę przed oblicze twe. Twojej łaski słońce świeci wciąż, krew Golgoty zmywa grzechy dziś. Blisko ciebie wolę spędzać więc swe dni. O, 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 o. Wszystkie plany, które mam i ambicje, Panie, dobrze są ci znane. Swoją ścieżką wiedziesz sam i prowadzisz mnie jak dziecko swe kochane. Więc tym bardziej, Panie, chcę podziękować Tobie za to, co mi dajesz. Z Tobą nic nie równa się. Jesteś Bogiem i oddaję Tobie chwałę. O, 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 o.
Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat uzdrawiająca moc przebaczenia. Boża propozycja na udane życie. Nasi goście ze Szkoły Nowej Ewangelizacji w Gdańsku to ksiądz Paweł Górny i pani Alicja Marciniak.
I mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Mówi Paweł z Podkarpackiego. Ja chciałem zapytać, bo ponieważ tutaj ksiądz wspomniał też właśnie o tej ewangelicznej zasadzie Nie zwalczajcie zła złem, lecz jeśli ktoś cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Czy można by coś więcej właśnie powiedzieć o tym fragmencie Ewangelii i może troszkę go wyjaśnić? To tyle. Takie byłoby moje właśnie pytanie.
Dziękujemy.
Ja twierdzę, że on jest źle interpretowany przez wielu katolików, wielu chrześcijan i że to wezwanie, znaczy te słowa Jezusa wzywają nas do przebaczania i miłosierdzia, ale często jest to interpretowane w ten sposób, że w każdej sytuacji jakby nie powinniśmy upominać się o swoje. To jest jakby błędna interpretacja, bo zachowanie Pana Jezusa jest zupełnie inne. Jezus, który na krzyżu przebaczył swoim winowajcom, ale kiedy został uderzony w policzek przez sługi arcykapłana, mówi: jeżeli źle coś powiedziałem, udowodnij, dlaczego mnie bijesz. Więc chodzi o to, że nadstawianie drugiego policzka nie możemy traktować w sensie dosłownym. Tak? Czasami Jezus każe nam się bronić. Bronić innych ludzi słabszych i bronić siebie. Upominać się o swoje, aby jeżeli ktoś przekracza moje granice. Więc przebaczenie jak najbardziej. Tu by jeszcze warto powiedzieć na temat różnicy między przebaczeniem a pojednaniem. Że z niektórymi ludźmi nie jesteśmy w stanie zbudować przebaczenia. Jeżeli ktoś nas skrzywdził i nie uznaje tego, mogę jedynie mu przebaczyć. Pojednanie z nim nie będzie możliwe. Ale mamy kolejny telefon.
Tak, słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Ewa ze Szczecina.
Witam Panią.
Również, tak jak kapłan powiedział, który jest w studiu, również dziękuję Pani Alicji za te przepiękne, niezwykłe i autentyczne świadectwo. I również powiem za kapłanem, za jego głosem, że tutaj jest potrzeba naprawdę wiele odwagi, szczerości, ale trzeba sobie również zdać sprawę, jak bardzo to może innym pomóc, podbudować innych, bo przeważnie te problemy ludzkie wynikają właśnie z różnicy charakterów, z różnicy, każdy posiada różną wrażliwość, inaczej wszystko przeżywa. I żyjemy na ziemi, chodzimy po ziemi, dlatego jesteśmy ludźmi i posiadamy w sobie właśnie emocje i ważne jest, żeby człowiek potrafił w sobie dostrzec prawdę, żeby nie winił innych i wymagać najpierw powinien od siebie, nawet jeśli zbłądzi, to przede wszystkim winno się od siebie wymagać, a nie na przykład od innych. I winić innych za wszystko, co mnie spotyka na przykład. I ważną rzeczą właśnie jest, żebyśmy otwierali się, nie zamykali się w sobie ze swoimi bólami, tylko po prostu, żebyśmy umieli właśnie rozmawiać z drugim człowiekiem, bo nawet jeśli wypłaczemy się przed Najświętszym Sakramentem, bo Jezus nas najbardziej rozumie, ale bez pojednania się z człowiekiem, bez tego zostawienia urazów, bez tego słowa przepraszam, potrzebny jest dialog z drugim człowiekiem, bo sam Jezus wszystko widzi, ale zawsze zostaje to, jeśli nie ma pojednania właśnie z drugim człowiekiem, nie ma tego dialogu. I z całego serca Pani Alicjo dziękuję, bo każdy, myślę, może się tu wiele osób, wszyscy mogą się znaleźć w tym świadectwie, bo każdy nosi w sobie doświadczenia przeróżne, ale tutaj też się pod tym podpisuję. To mnie również bardzo podbudowało to świadectwo Pani Alicji i bardzo dziękuję za tą szczerość i odwagę Pani Alicjo.
Dziękuję.
Szczęść Boże i wszystkich pozdrawiam w studiu.
Szczęść Boże, dziękujemy.
Słuchamy, Radio Maryja.
Ja słucham.
Słuchamy.
Niech będzie po Panu Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Agata z Łosic.
Witamy Panią.
Ja do Pani Alicji mam taką prośbę, bo w mojej rodzinie bliska osoba nie chce mnie przebaczyć i to niszczy bardzo nasze życie. Cierpimy wszyscy razem z wnuczkami. Na Anżenie trudno i za długo jest, aby opowiedzieć, dlatego bardzo pragnęłabym z panią bliżej jakiś kontakt nawiązać. Czuję, że pani będzie mi mogła pomóc. Muszę przyznać szczerze, iż bardzo trudno jest znaleźć taką osobę. I słucham, jest na odbiór się przedstawiam.
Tak, dziękujemy pani.
No, nie ma lepszego lekarza jak Jezus i jego wskazania. I jeżeli mogę pani doradzić, to podzielę się właśnie tym swoim jeszcze raz doświadczeniem. Osoba, która prowadziła rekolekcję o przebaczeniu, powiedziała tak: proszę was, przebaczajcie i błogosławcie tym, którzy źle o was mówią, źle się do was odnoszą, którzy po prostu zadają wam cierpienie i krzywdę. I resztę zostawcie Duchowi Świętemu. I proszę panią, dyskusjami z osobami, która ma do pani żal, z osobą, która ma do pani żal, uzasadnione lub nieuzasadnione pretensje, nic się nie wskóra. Natomiast moc Bożego przebaczenia jest ogromna i naprawdę czyni cuda. I proszę, żeby pani codziennie błogosławiła tą osobę, która ma do pani żal, żeby pani jej przebaczyła to, że ona nie chce pani przebaczyć. I proszę mi wierzyć, że przyjdzie taki dzień pojednania. Tak, taka jest obietnica Boża, a Bóg wypełnia swoje obietnice. I to się naprawdę dzieje. Ja byłam świadkiem wielu cudów, które dokonały się właśnie poprzez przebaczenie. Wierne, codzienne, tak jak ksiądz powiedział. Codziennie być może ma pani kontakt z tą osobą. Codziennie ona pani w jakiś sposób zadaje ból. Proszę codziennie w wieczornej modlitwie przebaczać. I robić to z pełną świadomością, nazywając też te skutki, które pani odczuwa, że jest pani przykro, że przebacza pani tej osobie, że panią niszczy, że rodzi w pani poczucie winy. Należy nazywać te konsekwencje i przywoływać nad tym wszystkim Pana Boga i Jego łaski i oczekiwać na przemianę.
Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witam?
Szczecina. Ja się obwiniam z kolei o... Akurat mam taką sytuację ciężką, że teściowie wzięli pierwsze dziecko, później drugie dziecko tam jakoś po prostu byłem na wyjeździe i tak samo. Te dzieci były małe, bo jedno miało roczek, drugie później po 2 latach miało 3 miesiące. I jakoś żona mieszka razem z teściami i nie możemy po prostu się dogadać. W tym sensie, że no jakoś po prostu teść jest osobą niewierzącą, teściowa wierząca, żona wierząca. Ja jestem też katolikiem i chciałbym po prostu jak najbardziej z Bogiem żyć. I tutaj nie mogę po prostu... tutaj tak samo chodzi o... Ja im tłumaczę nieraz w SMS-ach czy w czymś. Nie chcą w ogóle ze mną rozmawiać, tylko po prostu... No nie mieszkamy w tej chwili z żoną. Ona mieszka u rodziców swoich, ale jest to po prostu takie nie do pogodzenia. Ja tak się obwiniam o to, że to jest moja wina, a nie potrafią mnie zrozumieć, że ja chcę wszystko dobrze. Czy można by było mi tutaj w czymś trochę pomóc? Troszkę parę słów, czy mógłbym pomocy uzyskać? Przechodzę na odbiór.
Dziękujemy za zaufanie. Wie pan, to nie jest poradnia, gdzie możemy wszystkie sobie szczegóły wyjaśniać. Także pewne wyjaśnienie może być tylko natury ogólnej, bo przecież szczegółów pana sprawy nie znamy.
Ja myślę, że panie Zbyszku, by trzeba się po prostu spotkać czy z duszpasterzem, z jakimś księdzem, czy rzeczywiście udać się do poradni, czy poprosić żonę o takie spotkanie, by ten problem po prostu spróbować rozwiązać. Myślę, że trzeba zacząć od dialogu i jeżeli żonie zależy na sakramencie małżeństwa i na Panu, no to nic nie jest stracone. Oprócz modlitwy to trzeba po prostu zacząć działać.
I tutaj może jeszcze dopowiem, że jednak życie potwierdza, że są takie sytuacje, kiedy nie dochodzi do pojednania, bo w pojednaniu potrzebna jest zgoda dwóch osób, między którymi jest konflikt. I niestety czasami tej zgody brakuje, a wtedy odnosząc się do Pana sytuacji, to poczucie obwiniania się jest bardzo niszczące. Przede wszystkim dla Pana. Dlatego warto też przebaczyć sobie. Nawet jeżeli ma Pan jakiś współudział w tej sytuacji, która zaistniała, proszę sobie przebaczyć tym przebaczeniem Chrystusa i wyrzec się też tego ducha osądu, bo jest to konkretna duchowość, która Pana rani i niszczy. I niszczy też Pana, odbiera Panu radość życia. Natomiast z Bogiem możemy pojednać się zawsze i tutaj mamy 100% pewności. A z niektórymi, tak jak mówiłam, pojednamy się dopiero w niebie, bo tamto spojrzenie na nasze życie będzie już zupełnie inne i na nasze relacje.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam.
Na wieki wieków. Amen.
Chciałem powiedzieć z własnego doświadczenia, że to wybaczenie, modlitwa o wybaczenie potrzebna jest przecież nie Bogu. Tak samo jak modlimy się do Boga, składając mu dziękczynienie, czy wychwalamy Go, to nie jest potrzebne Bogu wcale, bo On jest idealny i to nasze wychwalanie jest nam potrzebne do kontaktu z Nim. Tak samo modlitwa za jakąś osobę, która nam robi krzywdę, która nas krzywdzi, do Boga, jest niejako, ona wraca z podwójną siłą, więc czym więcej się modlimy do Boga, Bóg nam oddaje i my potrafimy wybaczyć tej osobie. W momencie, kiedy modląc się za tą osobę, to jest nam tylko i wyłącznie potrzebne, ta modlitwa, potrafimy wybaczyć, dochodzi do przyjęcia łaski, która cały czas płynie od Boga, łaski uzdrowienia nas ze zranień, bo zazwyczaj konflikt między dwoma osobami powoduje zranienia i przez to tak ciężko się pogodzić, ciężko się dogadać, no jest to pożywka dla szatana, jakby nie było. I w momencie, kiedy modlimy się za tą osobę, czym więcej się modlimy, tym szybciej i bardziej otwieramy serce na uzdrowienie, które płynie z nieba i czasami nam się wydaje, że Bóg nam pomoże albo nie pomoże, a tak naprawdę Bóg pomaga wszystkim, na wszystkich to uzdrowienie i łaska uzdrowienia spływa, tylko jakby problem tkwi w nas, czy my umiemy ją przyjąć, czy umiemy rozpakować ten prezent, który koło nas leży, więc czy umiemy otworzyć serce. I żeby otworzyć serce, w momencie, kiedy jesteśmy zranieni przez drugą osobę, jak najwięcej należy się za nią modlić. W momencie, kiedy otworzymy serce i zostaniemy uzdrowieni przez Jezusa, czyli damy jakby Jemu tą możliwość, bo Bóg nas nie gwałci miłością, daje nam wolność i w tej wolności my sobie brykamy. I w momencie, kiedy zaprosimy Go i powiemy, Panie Boże, oddaję Ci moją wolność, działaj w moim sercu, bo ja sobie sam nie radzę, wtedy dochodzi do uzdrowienia, do pogodzenia się z tą drugą osobą i jest pięknie, naprawdę. Ja to przeżyłem na sobie. No i po prostu trzeba zrozumieć, że tą wolność, którą dostaliśmy od Boga, my nie zawsze umiemy z niej korzystać i korzystamy jak korzystamy i po prostu trzeba tą wolność oddać Bogu, powiedzieć, Panie Boże, od dzisiaj proszę Ciebie, Ty zarządzaj moją wolnością, ja sobie nie radzę i tak dalej i w momencie, kiedy tą wolność Bogu oddamy, w tym momencie piękne cuda zaczynają się dziać w życiu. Warto się modlić o to, żeby Bóg przyszedł do nas i zaczął ingerować, bo On bez jakby naszej prośby, On nie przyjdzie do naszego życia i nie będzie ingerował, bo nie może tego zrobić, bo dał nam wolność. I nieraz nawet jak sobie krzywdę robimy, czy to jest małżeństwo, czy te osoby, które się kłócą, to Bóg nie ingeruje i czasami ludzie się zastanawiają, gdzie jest ten Bóg? Tyle zła się dzieje na świecie, gdzie On jest? A On po prostu nie ingeruje z miłości, bo dał nam wolność. I tylko wtedy, kiedy powiemy, Panie Boże, ingeruj, działaj, wchodzi w moje życie, oddaję ci tą przestrzeń, po prostu musimy mu na to pozwolić, musimy wyrazić zgodę, on wtedy nas uzdrowi, spłynie ta łaska i jeszcze w trakcie modląc się za osobę, która nam krzywdę robi, naprawdę to bardzo szybko się wtedy bardzo dużo rzeczy dzieje, jeżeli otworzymy tą bramę serca pierwszą dla Jezusa, tak wtedy będziemy mogli rozwinąć wszystkie prezenty, które on dla nas ma. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu.
Oczywiście trzeba wierzyć w moc modlitwy i do tego zachęcamy i w moc przebaczenia. O tym mówimy, chociaż nie zawsze mamy odwagę schodzić do tych naszych doświadczeń czy bolesnych. Czasami rzeczywiście jest w życiu inaczej, że to pojednanie nie następuje, ale przez to, jeżeli jesteśmy przy Jezusie, jeżeli błogosławimy tą osobę, to rzeczywiście nasze serce się zmienia i my otwieramy się na Boże dary. W życiu nie zawsze tak jest, ale też przez to, że przebaczam, Bóg daje mi siłę, by w tej sytuacji żyć na nowo i też żyć pełnią życia. Myślę, że to jest cenne świadectwo. Dziękuję za te słowa.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, 23:01 minęła. Chwila muzyki i kilka ogłoszeń. Chciałem zaprosić Państwa na kolejną audycję za tydzień 13 sierpnia. Wiek dorosły dziecka. Czy to już koniec wychowania? Jest to ostatnia audycja z cyklu Walcz o czystość swoich dzieci, którą poprowadzą Państwo Magdalena i Piotr Ogrodowczykowie. 20 sierpnia wspólnota oparciem i pomocą w rozwoju rodziny. Audycja z cyklu 30-lecie Karty Praw Rodziny. Ksiądz Jan Pawlak z Zielonej Góry będzie naszym gościem. A 27 sierpnia temat towarzyszenie chorym w stanie terminalnym poprowadzi ksiądz Robert Arndt. Serdecznie zapraszamy. I nasi goście ze Szkoły Nowej Ewangelizacji z Gdańska też chcieliby coś ogłosić.
Tak, zapraszamy do Sopotu pierwszą sobotę miesiąca, 19:30, oprócz lipca i sierpnia, od września zaczynamy mszę z modlitwą uzdrowienie duszy i ciała, Sopot, parafia Gwiazdy Morza, tam jest modlitwa wspólnoty oraz zapraszamy na naszą stronę.
www.sn, tak jak Szkoła Nowej Ewangelizacji, Gdańsk.pl
SNE Gdańsk.pl
Tak. I tam wszystko będzie napisane. Dobrze przypominam, nasi goście to ksiądz Paweł Górny, pani Alicja Marciniak. Temat uzdrawiająca moc przebaczenia.
I mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Serdecznie pozdrawiam wszystkie osoby w studiu oraz wszystkich słuchaczy.
Możemy poznać imię pani?
Mówi Joanna z województwa dolnośląskiego. Ja mam takie pytanie do pani Alicji. Jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś w rodzinie krzywdzi nas całe lata, bo wiadomo, że w bliskiej rodzinie mieszka się ze sobą często pod jednym dachem bardzo długo. I jeżeli próbujemy tej osobie na różne sposoby wprost po prostu uświadomić, i po prostu w sposób ciepły, miły, życzliwy, czasami oczywiście przy negatywnych emocjach, przy jakichś awanturach, kiedy już po prostu po ludzku nie starcza cierpliwości. A ta osoba jednak cały czas z uporem nie chce, nie wiem, przyznać się przed samą sobą, przed rodziną, że robi źle i brnie w kłamstwie, po prostu usprawiedliwiając się, że jest wszystko w porządku. W takiej sytuacji można podjąć próbę wybaczenia, ale czy jedynym rozwiązaniem nie jest po prostu odsunięcie się od tej osoby? Ponieważ przebywanie z nią, jeżeli ona właśnie uporczywie trwa w tym swoim takim wewnętrznym zakłamaniu, jest taką drogą bez wyjścia, takim błędnym kołem praktycznie. Co pani o tym sądzi? Bo myślę, że jest to sytuacja, która jednak w wielu rodzinach występuje.
Niestety.
Niestety tak, i oczywiście jest to ogromne cierpienie dla osób bliskich. Ja tutaj odwołam się do tego, co mówi święty Paweł w liście do Kolosan, kiedy wzywa nas, że jako więc wybrańcy Boży, święci i miłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem. I chcę podkreślić to słowo znosząc. Zobaczcie państwo, jakim realistą jest Bóg. Czasami ludzie, z którymi przychodzi nam żyć, są tak trudni, że heroizmem jest po prostu znoszenie ich. Co nie zmienia faktu, że mamy im wybaczyć i wybaczać. Natomiast są sytuacje, kiedy osoba tak nas niszczy, że jedynym ocaleniem naszego życia, bo to, co mamy najważniejsze, jest nasze życie, ponieważ na drugą stronę nie zabierzemy ze sobą nikogo, zabierzemy tylko siebie. A więc mamy prawo chronić siebie przed taką osobą, która nas niszczy. Ponieważ życie mamy jedno i Pan Bóg chce, abyśmy cieszyli się swoim życiem. Więc są sytuacje smutne, przecież dochodzi do separacji, w małżeństwach i Kościół wskazuje, że są takie sytuacje, kiedy jedynym rozwiązaniem, aby ochronić dzieci, małżonków, bo przecież przemoc może być z różnej strony, jest właśnie separacja, czyli odseparować się od człowieka. I tutaj chciałam jeszcze powiedzieć, że właśnie piękne jest też wezwanie Jezusa, który mówi, że upominajcie siebie najpierw w cztery oczy, potem weźcie dwóch lub trzech świadków, a potem zostawcie tego człowieka. I tu poszłabym właśnie dalej i powiedziałabym: zostawcie tego człowieka, powierzając go Jezusowi Chrystusowi, ponieważ tylko Jezus wie, jak dojść do serca człowieka uwikłanego w grzech. A więc to nie jest porzucenie człowieka, żeby on po prostu został porzucony, ale zostawienie go jedynemu najlepszemu lekarzowi, tam gdzie my jesteśmy kompletnie bezradni. Tak ja to widzę.
Tam, gdzie jest niszczona godność człowieka, na co nie możemy się godzić, gdzie jest zagrożenie fizyczne, zagrożenie zdrowia, życia, niekiedy przecież też. Wtedy nikogo nie namawiamy do separacji, ale niekiedy jest ona koniecznością.
I też jest taką odwagą i decyzją trudną, ale pełną miłości wobec siebie, swojego powołania, swojego życia, jak Alicja powiedziała, ale też często wobec dzieci.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jadwiga Skatowici Kłenia.
Witamy panią.
Wyrządzona krzywda zawsze boli, gdyż rani poczucie naszej godności, naszą osobowość rani. tym bardziej dotkliwe im osoby wyrządzające nam krzywdę jest nam bliższe i przez nas bardziej kochane. Mhm. Istnieją różnego rodzaju krzywdy, ale każde zostawi jakieś piętno, jakąś ranę, która czasami nie może się zabliźnić, zagoić. I pytanie, jak żyć z taką nieuleczalną raną? Jak przebaczyć wyrządzaną krzywdę? Jest to z pewnością długi proces, który wymaga naszej gotowości, otwartości, by przebaczyć serca, jak nakazuje Ewangelia. Nasze życie, wzajemne relacje osobowe tylko wtedy będą bardziej ludzkie, gdy będziemy zdolni dzięki modlitwie i łasce Bożej wznieść się ponad nasze krzywdy i zranienia, gdy przebaczenie, czasami wzajemne, stanie się imperatywem ze względu na Boga i drugiego człowieka. Przebaczenie świadczy niezbicie, że miłość jest silniejsza niż grzech. Każdy z nas winien odwoływać się do Bożego miłosierdzia, które najpełniej objawiło się w tajemnicy paschalnej, w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, w miłości, która jest potężniejsza niż śmierć, która wyzwala, leczy i zbawia, która podnosi człowieka nawet z najgłębszych, najcięższych upadków. Człowiek grzeszny, a wszyscy nim jesteśmy, nie może liczyć na Boże miłosierdzie, jeżeli nie będzie świadczył miłosierdzia względem swoich bliźnich. Dziękuję Państwu za tą piękną audycję. Pani Alicji gratuluję i odwagi, i za to świadectwo. Bo to trzeba mieć odwagę, żeby dawać świadectwo z takich okropnych doświadczeń w dzieciństwie. To tyle. Kłaniam się pięknie, z Bogiem. Pozdrawiam wszystkich.
Z Panem Bogiem, z Pani Jadwigo.
Dziękujemy za te piękne słowa. Rzeczywiście doświadczenie Bożej miłości, która uzdrawia nas w naszym sercu, otwiera nas na zdolność przebaczania naszym winowajcom, ale zaczyna się wszystko o przebaczeniu samemu sobie, by doświadczyć Bożej miłości. Wtedy mamy siłę i moc, by rzeczywiście uwierzyć, że to jest dla nas. Ci ludzie, którzy zostali skrzywdzeni, często nie wierzą w swoje szczęście, nie wierzą w to, że jest możliwe, żeby osiągnęli jakąkolwiek stabilizację psychiczną czy duchową. I to jest bardzo ważne doświadczenie, krok w wierze, by właśnie do naszej największej rany, do największego jakiegoś bólu, zranienia, odrzucenia, krzywdy, by mieć odwagę zaprosić Jezusa i tam doświadczyć Jego uzdrowienia. To trzeba sobie wymodlić, to trzeba, ale to też trzeba podjąć taką decyzję, trzeba mieć też odwagę.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Józefa z Małopolski.
Witam.
Ja chciałam pozdrowić wszystkich w studio i bardzo gorąco podziękować za tą audycję. Chciałam właśnie powiedzieć, że w swoim życiu zostałam także skrzywdzona i przeżyłam bardzo trudny i bardzo bolesny okres w swoim życiu. W momencie, kiedy zaczęłam się modlić o przebaczenie, Bóg stawiał na moim drodze różne osoby. Były to czasem jakieś książki, czasopismo na temat przebaczenia. W końcu trafiłam na rekolekcję, gdzie poprosiłam o modlitwę nad sobą. Kapłana, który prowadził tę rekolekcję i osobę świecką. Wtedy uzdrowienie może nie przyszło od razu na tych rekolekcjach, ale po roku czasu osoba, która mnie kiedyś skrzywdziła, podeszła do mnie w kościele i mnie przeprosiła. Wtedy ja przebaczyłam jej, ale to raczej nie były moje słowa. To pochodziło, myślę, że od Boga. Na pewno od Boga. Od tamtej pory życie moje zupełnie się zmieniło. Przestałam cierpieć, przestałam myśleć o tych krzywdach. Zupełnie inaczej żyję. Dlatego tak bardzo gorąco dziękuję za tą dzisiejszą audycję i chciałam jeszcze zapytać, czy jest możliwość nagrania tej audycji albo czy będzie jeszcze kiedyś puszczona, żeby sobie ją jeszcze raz przesłuchać.
Można audycje wszystkie nasze odsłuchać na stronie internetowej. Tylko trzeba mieć ten internet u siebie albo pójść do kogoś z rodziny. I myślę, że jutro już powinna być w południe, no może pojutrze. Na stronie Radia Maryja, www.radiomaria.pl, na dole, na niebieskim pasku, na dole strony trzeba przewinąć audycję dla małżonków, kliknąć i wtedy tą audycję można ściągnąć albo słuchać.
Wielki Bóg zapłać z Panem Bogiem. I jeszcze raz gorąco dziękuję za tą audycję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Tutaj chciałam właśnie zwrócić uwagę na bardzo istotny, moim zdaniem, fakt, a mianowicie, że przebaczenie jest bardzo ciężką pracą. To naprawdę jest ciężka praca. Ja sobie przypominam ten początek tej mojej drogi przebaczenia, kiedy po kilka godzin trwałam na adoracji i przypominałam sobie konkretne sytuacje skrzywdzenia i też prosiłam Boga, żeby pokazał mi, i też czułam, to się czuje, że pewne nasze zachowania, pewne nasze skłonności, wady mają swoje źródło w konkretnym doświadczeniu krzywdy. I stawałam przed krzyżem Chrystusa właśnie z tym moim krzywdzicielem i prosiłam, żeby Bóg obmywał go i mnie swoją drogocenną krwią. I proszę mi wierzyć, że jak wchodzi się w ten proces przebaczenia poważnie i świadomie, to okazuje się, że otwierają się jak gdyby drzwi, począwszy od dzieciństwa, sytuacji w szkole podstawowej, w liceum. I pojawia się rzesza ludzi, którym chcemy przebaczyć. I może się tak okazać, że nie mamy pieniędzy, że nie mamy jakichś dóbr, którymi możemy się podzielić z innymi, świadcząc im miłosierdzie. Ale nawet będąc sparaliżowanym człowiekiem, możemy przebaczać ludziom, którzy nam skrzywdzili, błogosławiąc ich błogosławieństwem Chrystusa. A więc zawsze możemy być tymi robotnikami, nawet nie ostatniej godziny. I możemy się kiedyś dziwić, jak trafimy do nieba i okaże się, że właśnie naszą zasługą, w cudzysłowie, bo wiadomo, że dobre czyny zawsze płyną z łaski i inspiracji Boga, ale że naszą zasługą było to, że przebaczyliśmy wielu, wielu osobom. Ja powiem Państwu też jeszcze właśnie, że przy okazji tego mojego osobistego dramatu ujawniła się, kiedy rozmawiałam z mamą, tragedia i tajemnica wstydliwa, która była obecna w mojej rodzinie. Moja babcia po śmierci swojego pierwszego męża, który zginął w czasie wojny, wyszła za mąż po raz drugi. I dziadek, czyli drugi mąż mojej babci, był człowiekiem, który wykorzystywał seksualnie jej synów, a więc mój wujek został skrzywdzony prawdopodobnie i dlatego krzywdził. A więc zobaczcie Państwo, jaki jest łańcuszek zła. I kiedy ja o tym się dowiedziałam, to nie tylko mogłam przebaczyć mojemu wujkowi, ale też mogłam przebaczyć dziadkowi. Pan Jezus mówi, że właśnie ten niegodziwy sługa został wtrącony do więzienia i nie wyjdzie, dopóki nie spłaci długu. A w czasach Chrystusa dług mógł spłacić ten, który był dłużnikiem, ale jak siedział w więzieniu, to nie mógł. Ale mogli go też wykupić jego dług członkowie rodziny. I my jesteśmy takimi członkami Bożej rodziny i możemy wykupywać tych, którzy nas krzywdzą, krwią Chrystusa. Nie mamy innej zapłaty. I powinniśmy to robić. Stąd właśnie ten proces bardzo trudny. To jest naprawdę ciężka praca. Proszenia, żeby Jezus obmywał krwią Chrystusa naszych krzywdzicieli, jest niesamowicie ważna. Ale ona jest istotna.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jola z Gdańska.
Witamy Panią.
Ja chciałam przede wszystkim właśnie bardzo podziękować za tą... Nie słucham regularnie. Słyszałam dzisiaj jakiś zwiastun i udało mi się właśnie tą drugą część słyszeć. No po prostu jestem niesamowicie zbudowana tym tym świadectwem pani, takim pani Alicji, bardzo szczerym. Sama mam doświadczenia takie wspólnotowe od niedawna, w sumie gdzieś tak od 3 lat i właśnie gdzieś tam kiedyś mi się wydawało, chociaż byłam osobą zawsze, zawsze byłam wierząca, wychowywałam dzieci, modliłam się z dziećmi, wychowywałam dzieci, wszystkie sakramenty, ale właśnie później w okresie dorosłości dzieci nie myślałam, wydawało mi się, że wystarczy właśnie, prawda, chodzić do kościoła, modlić się, przyjmować sakramenty, modlić się z dziećmi i że to wszystko jakoś tak się ułoży pięknie, tak jak gdyby gdzieś tam teraz, tak jak patrzę z perspektywy czasu, nikt mi nie mówił, nikt nam nie mówił tego, że to nie wystarczy do tego, żeby być zbawionym, że jak gdyby cierpienie, przebaczenie, to wszystko jest wpisane w życie i nie polega życie na takim cukierkowym życiu, tylko właśnie na tym życiu w łączności z cierpieniem i gdzieś tu, jak już, prawda, jestem, mam te dzieci dorosłe, jestem w 35-letnim stażu małżeństwa, to właśnie doznałam takich, no tak się niesamowicie wszystko zaczęło układać, że poprzez problemy, które miałam, mam dalej z dorosłym synem, ale nie umiałam sobie z tym poradzić, nie rozmawiałam właściwie z nikim na ten temat, to znaczy może próbowałam, ale nie udawało mi się, wręcz uciekałam od problemu, tak do tego stopnia, że nawet źle się zaczęło dziać między mną a mężem, gdzie raczej byśmy małżeństwem takim, no, że nie było problemów i właśnie gdzieś tam nagle okazało się, ja myślałam kiedyś, że jakieś takie właśnie wspólnoty, ja w ogóle będąc, uważałam się, że jestem katoliczką, a prawda, nie wiedziałam o takich rzeczach, myślałam, że to są gdzieś tam ludzie bardzo jakoś wybrani, którzy właśnie uczestniczą są bliżej Boga. I właśnie przez przypadek, chociaż już teraz wiem, że tych przypadków nie ma, gdzieś tam jakaś gazetka gdzieś tam spadła mi w ręce, którą czytałam sporadycznie, też nie w swoim kościele, tylko mówię, że uciekaliśmy gdzieś zwykle do innych parafii i właśnie okazało się, że są jakieś rekolekcje rodzinne, prowadzi ktoś, kto w ogóle nie mówi nic, absolutnie obce nazwisko, ojciec Maniaka, o którym nie widziałam nic. I mówiłam, że to jest niemożliwością, że my możemy pojechać, ale z drugiej strony bardzo chciałam. Nie wiedząc w ogóle nic o odnowie w Duchu Świętym, praktycznie nic. I właśnie tam to się wszystko tak zaczęło niesamowicie otwierać zaczęłam uczestniczyć z mężem razem w rekolekcjach właśnie tego typu, tak jak tutaj właśnie wspominała pani o prowadzących do uzdrowienia, te msze wszystkie, które właśnie podczas mszy takich uzdrawiających duchowo, te wszystkie, to wszystko przed Najświętszym Sakramentem, przed Jezusem, ta świadomość, że ten Jezus jest, że ten Jezus jest żywy, że ten Jezus pomaga, to wszystko też tak staje przed oczami i właśnie wydawało mi się, że ja jestem osobą dobrą, spokojną, że ja nie mam nic. I właśnie zaczęło się takie otwieranie tego wszystkiego, co tam we mnie gdzieś kipiało, że tak powiem, i wybaczanie wszystkiego. No i ten proces cały czas gdzieś tam trwa. Moi rodzice żyją, są bardzo starzy i właśnie takie rozmowy z moją mamą, która no, była zawsze osobą bardzo wierzącą, a która no, tą wiarę przekazywała taką, jak jej przekazano. Mnóstwo rzeczy teraz się ode mnie na przykład dowiaduje. To jest takie niesamowicie budujące i mimo, że problem jest dalej, prawda, z synem i to duży, ale no jest... Potrafię się uśmiechać w pracy, potrafię być radosna, gdzie osoby, które wiedzą, prawda, to są zdziwione, jak ja tak mogę. Ja właśnie mówię, ja mogę tak właśnie dzięki temu, że jestem z Jezusem i mówię to głośno, czego kiedyś no nie powiedziałabym, prawda.
Dziękujemy pani Jolu, bo już troszeczkę długo pani opowiada. Dziękujemy. Także jeżeli może pani spuentować jeszcze, czy to już...
To jest coś niesamowitego. Takie audycje, tylko takie audycje są bardzo późno. Ja wiem, że one gdzieś tam są powtarzane, ale tak jak się pracuje, ja wiem, że dużo osób takich, których znam z mojego kręgu, gdzieś tam mówi, no wiesz, to jest bardzo późno, ja bym to pooglądał, czy posłuchał, prawda? Ale to jest późno. I czy właśnie nie ma możliwości takiej, żeby takie rzeczy właśnie były wcześniej? Ja wiem, że to się zaczęło wcześniej, że to pewnie nie ma innej możliwości.
Pani Jolu, ale... zaczynaliśmy wcześniej. Audycję 21 lat temu, audycja była o godzinie 18.15.
Tak,
bo to były początki naszej audycji.
Ja wiedziałam, że jest radio...
I dzwoniły same babcie. Nic nie mam przeciwko babciom, ale to była audycja dla małżonków i rodziców. Żaden rodzic nie zadzwonił, bo o godzinie 18.15 lata wokoło dzieci, wokoło różnych spraw domowych. A wieczór, no do nas dużo, wiele rodziców dzwoni, a kto nie może odsłuchać, na szczęście jest internet, może sobie ściągnąć audycje 10 lat do tyłu, przynajmniej są w internecie wszystkie nasze audycje. 10 lat wstecz i można ściągnąć na dysk, nagrać sobie na MP3 i sobie idąc na zakupy słuchać w słuchaweczce, czy nagrać sobie na płytkę, prawda? Jest to możliwe. Wszystkie audycje są do ściągnięcia. Także pani Jolu, dziękujemy bardzo za podzielenie się swoim życiem z Panem Bogiem.
Dziękuję z Panem Bogiem.
Czy ze studia jakiś komentarz, czy bierzemy następny telefon? Mamy, tak?
Proszę. Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Dzwoni Asia z Gdyni.
Witamy.
Mamą czwórki dzieci, szczęśliwą żoną od 14 lat.
Pozdrawiamy, Asiu.
Pozdrawiam.
Andrzeja też.
Serdecznie pozdrawiam. Ja dzwonię właśnie, żeby podzielić się tą drugą stroną, ponieważ... jak ksiądz Paweł wie, a chciałabym się właśnie podzielić z wami takim doświadczeniem bardzo ktocznych rodziców i po prostu ostatnio właśnie była taka sprawa, że po raz kolejny było starcie z moimi rodzicami, tylko tym razem to się odbyło właśnie przy naszych dzieciach i widziały to po prostu wszystko. Byłam sama niestety bez męża akurat tym razem. Pojechałam po prostu odebrać córkę z wakacji u dziadków. I po raz kolejny po prostu byłam totalnie upokorzona, niemalże właśnie zdeptana w ziemię, stojąc w ogniu krzyżowym, pomiędzy właśnie moją matką, moim ojcem. No i tam doszło właśnie do różnej wymiany słów. I ja po prostu nie wiedziałam, co się dzieje. Po prostu czułam, że mnie po prostu Duch Święty chroni. I w pewnym momencie tak mnie uzdolnił, że po prostu powiedziałam słowa, które bym w życiu przez paręnaście lat nie powiedziała. A generalnie nawet, jakby to powiedzieć, no po prostu to można powiedzieć psychologicznie, że w fakcie były powiedziane. Później wróciłam do domu, dzieci się mnie pytały, co się stało. Ja wyjaśniłam im, powiedziałam prawdę, co się stało. No i Duch Święty mnie tak oświecił, że po prostu pomodliłam się, modlitwą egzorcyzmu prostego. Mam tą książeczkę i potem wzięłam mimowolnie właśnie książkę, którą mam, pani Marii Wadija. Tam jest właśnie modlitwa błogosławieństwa i tam jest właśnie, tam są słowa z Księgi Powtórzonego Prawa do rozdziału 28. I po prostu zaczęłam je czytać na głos przy dzieciach, zaczęłam dzieciom czytać, żeby po prostu ukoić ból, cierpienia po prostu, który po prostu rozdziela serce, bo po prostu matka toksycznie po prostu próbuje ingerować w każdą relację mojego życia. I było tak, że po prostu w pewnym momencie doznałam łaski właśnie takiej, o której właśnie pani Alicja powiedziała, o której właśnie ksiądz Paweł też mówił, że jestem w stanie przebaczyć, ale wiem, że pojednanie będzie tylko po prostu możliwe wtedy, kiedy Bóg tego będzie chciał. A jestem w stanie przebaczyć po prostu moim rodzicom, moim bratom, wszystkie krzywdy, które właśnie wyrządzili, bo właśnie tylko dzięki temu, że jesteśmy w stanie błogosławić, to po prostu to nas wyzwala. I chcę powiedzieć jeszcze jedno, że są rekolekcje i jest modlitwa właśnie na rekolekcjach uzdrowienia międzypokoleniowego. I to, co właśnie jest w Biblii napisane, że Bóg chce błogosławić do tysięcznego pokolenia, ale do czwartego pokolenia wymierza sprawiedliwość, to jest prawda. I jeżeli my nie pozamykamy tego wszystkiego, jeżeli nie będzie nad nami się kapłan z poświęconymi rękami modlił, to po prostu nie jesteśmy w stanie sami sobie poradzić. Ja dzięki Bogu właśnie przyjaciel ksiądz nad nami się modlił, nad naszym małżeństwem, nade mną i nad moim mężem. I tak na zasadzie młotka nie było żadnej reakcji, tak? I dopiero teraz to zrozumiałam, że rok temu, jak byłam na tych rekolekcjach uzdrowienia, to dopiero teraz to po prostu działa i po prostu, no, można właśnie powiedzieć tak sloganami, że działa, ale po prostu właśnie Pan Bóg zaingerował w moim życiu, że po prostu mam pokój serca, że właśnie Pan Bóg chce nam błogosławić. Pan Bóg chce błogosławić do tysięcznego pokolenia, żeby nie przenieść spraw, które były cztery pokolenia wstecz na nasze dzieci, żeby po prostu wszystko zabierać Panu Bogu. I taka właśnie też znajoma psycholog mi powiedziała, że Tevin Letosz, to jest kończąc już, Tevin Letosz, będąc u rabina, usłyszał od niego takie słowa: Boże, błogosław cesarzowi, ale zachowaj nas od niego.
Amen.
Amen. Dziękujemy Pani Asiu.
Pozdrawiamy serdecznie.
Z Panem Bogiem.
Panem
Bogiem. Pozdrawiam serdecznie.
I kilka słów jeszcze na zakończenie audycji.
Tak, podsumowując, dużo mówiliśmy o modlitwie, I to jest rzeczywiście kluczowa rzecz, ale często Pan Bóg wysłuchuje nas i tu powinniśmy powiedzieć i zaakcentować, powiedzieć o spotkaniu i rozmowie z przyjacielem, żeby otworzyć się. Często ktoś jest skrzywdzony, myśli, że to tylko jego spotyka i zamyka się w takiej samotności. Trzeba podjąć decyzję, by odważyć się z kimś o tym porozmawiać. Chcę tu powiedzieć o konieczności dla niektórych, którzy zostali skrzywdzeni, podjęcia terapii, pracy nad emocjami i nie ma czasami uzdrowienia bez tego. Nie ma poczucia jakiejś wolności, szczęścia, jeżeli ktoś nie podejmie konkretnego tutaj działania. Więc modlitwa, mówiliśmy bardzo dużo i to jest fundament, ale też trzeba wykorzystać te środki, które Bóg nam stawia, rozmowę i terapię. Za wszystkich ludzi, którzy stali czy skrzywdzeni, czy wzrastali w rodzinach, gdzie był alkohol, trzeba szukać takiej pomocy. Więc modlitwa, bo to otwiera nas na łaskę przebaczenia, ale też praca i dialog z naszymi emocjami. Czasami jest możliwe tylko wtedy, kiedy zaangażuje się w to psycholog, specjalista. Czasami Bóg po prostu przychodzi z taką łaską bezpośrednio do nas, ale najczęściej posługuje się innymi ludźmi, księżmi, duszpasterzami. Także odwagi. Jezus przychodzi nam z pomocą, nie zostawia nas samych i pragnie, byśmy doświadczyli Jego miłosierdzia i przebaczenia. Mimo naszych zranień, to do Chrystusa należy zwycięstwo, do Niego należy ostatnie słowo, słowo Jego miłości, Jego miłosierdzia.
Serdeczny Bóg zapłać. Dziękuję naszym gościom, księdzu Pawłowi Górnemu, pani Alicji Marciniak, wszystkim Państwu za telefony, za towarzyszenie nam w tym rozważaniu na temat uzdrawiającej mocy przebaczenia. I teraz wszystkich zapraszamy już za dwie minutki na modlitwę na zakończenie dnia.
podaję informację o numerach stron do modlitwy kompletą. Hymn Chryste, Tyś dniem pełnym blasku z drugiego tygodnia w tomie czwartym, 971 strona, wydaniu skróconym 1167. Psalmodia, czytania i modlitwa z wtorku, strona 983, wydaniu skróconym 1179. Antyfona końcowa. Witaj królowo, Matko Miłosierdzia.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Stańmy przed Bogiem w prawdzie, zróbmy rachunek sumienia, spróbujmy najpierw zobaczyć Jego miłość, dobroć, wszystkie łaski, które dzisiaj doświadczyliśmy, którymi Bóg nas obdarzył. To, że żyje, że pozwoli mi przeżyć kolejny dzień, ale także zobaczmy na nasze nieprzebaczenia, może na zranienia, które przysporzyliśmy naszym bliskim. Wszystko to zanurzmy w nieskończonym Bożym miłosierdziu. Stańmy przed Bogiem w prawdzie Jego zwycięskiej miłości. Panie, który nie przyszedłeś wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Chryste, który przebywałeś z celnikami, grzesznikami, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Panie, który chcesz raczej miłosierdzia niż ofiary, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności, w Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie, tych, którzy Ciebie miłują. Osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie.
Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarły.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawiajcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj,
abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia,
życie słodyczy i nadzieja nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kochani radiosłuchacze, dziękujemy za wspólną modlitwę. Dziękujemy naszym gościom za przybycie z Gdańska, za podzielenie się swoim doświadczeniem. Dziękujemy księdzu Pawłowi Górnemu. Serdecznie Bóg zapłać, księży.
Dobrej nocy wszystkim życzę i życzę tej mocy, doświadczenia mocy miłości Jezusa, w którym wszystko jest możliwe.
Pani Alicji Marciniak, dziękujemy.
Dziękuję również. Życzę dobrej nocy.
Drodzy Państwo, 23:45 właśnie w tej chwili minęła. Do kolejnego wtorku żegnają się z Państwem
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria zawsze dziewica.